Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek to jest istota stadna. To znaczy, że trudno mu żyć w samotności i że będzie szukał bliskości innych osób. Prawda to czy nie? Z całą pewnością prawda. Już na samym początku Biblii czytamy, kiedy został stworzony nasz prarodzic Adam, wydawać by się mogło, że wszystko jest stworzone w doskonały sposób, że niczego nie brakuje, że wszystko jest stworzone bardzo dobrze, ale coś jednak brakowało. Coś jednak brakowało Adamowi. Coś brakowało, by mógł cieszyć się pełnią szczęścia. Bo kiedy rozglądał się na boki, każda roślina mogła się rozmnażać, każde zwierzę według rodzaju swego miało swoją parę, natomiast on, Adam, nie miał obok siebie nikogo. Żadnej bratniej duszy. Nie miał z kim dzielić radości codziennego życia. Dlatego też Bóg powiada o Adamie: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Ja nie chcę dzisiaj mówić jedynie o relacjach między żoną a mężem, choć wydaje się, że ta bliskość jest najbardziej naturalną i najbardziej znaną bliskością pomiędzy ludźmi. Biblia powiada bowiem, że w pewnym momencie człowiek opuszcza, i wydawać by się mogło, te najsilniejsze związki, jakie tworzy w rodzinie, opuszcza matkę swoją, opuszcza ojca swego, by połączyć się z żoną swoją i być z nią jednym ciałem. Zdecydowana większość społeczeństwa żyje więc w związkach małżeńskich lub dąży do zawarcia takiego związku. A co z osobami, które nie zawiązały małżeństwa, które lub żyją w stanie wdowieństwa, albo są osobami rozwiedzionymi? Co z tak zwanymi, jak to dzisiaj się nazywa, singlami? Nie chcę wdawać się w niepotrzebne dywagacje, ale nawet i ci, którzy są singlami z wyboru, nie mogą żyć w zupełnej samotności bez jakiejkolwiek przyjaźni i bliskości innych stworzeń. Niestety, często dla takich osób bliskość oznacza albo rzucenie się wir w pracy, albo siedzenie samotne przed telewizorem, albo posiadanie jakiegoś kotka czy pieska w domu, takiego naprawdę przyjaciela. Starsi ludzie szukają bliskości gdzieś w kółkach, jakichś klubach emerytów, zdaje się mnie, to też czeka. A więc szukamy tej bliskości. Nie trudno sobie wyobrazić, że dla takich osób pozbawionych rodziny, pozbawionych najbliższych, najtrudniejsze są okresy świąt, wolne dni od pracy czy niedziele. Bo podczas kiedy inni się cieszą ogniskiem domowym i czekają na weekend, przeżywają największą radość, osoby samotne przeżywają największy stres. I chciałbym, abyśmy o tym pamiętali w takich momentach, że wśród nas są też i samotni ludzie, szczególnie w czasie świąt, niedziel, abyśmy pamiętali o ludziach samotnych. Chcę jednak dzisiaj mówić nie tyle na temat związków małżeńskich lub ich braku, co na temat trzech obszarów bliskości, do których powinniśmy dążyć. Szczególnie jako ludzie wierzący powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by te trzy obszary bliskości stały się celem i dążeniem naszego życia. By prościej zapamiętać dzisiejszy temat, ująłem go w prostej formie. 3xB. Zapiszcie, młodzi. 3xB. Mianowicie bliżej Boga, bliżej braci, bliżej błądzących. Proste? Bliżej Boga, bliżej braci, bliżej błądzących. I od razu powiem, że dla ludzi wierzących te dążenia są absolutnym priorytetem. Zaś dla ludzi niewierzących te cele są zupełnie niezrozumiałe i zupełnie ignorowane. Biblia powiada, że zanim poznaliśmy Chrystusa, byliśmy, jak to pisze w liście do Efezjan, umarli przez upadki i grzechy. Chodziliśmy według modły tego światła, żyjąc w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Byliśmy z natury dziećmi gniewu. Apostoł Paweł, pisząc o tym starym życiu, dodaje jeszcze: byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mającym nadziei i bez Boga na świecie. Byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błodzący, niewolnikami pożądliwości i rozmaitych rozkoszy, żyjących w złości, znienawidzeni i nienawidzących siebie nawzajem. Tak wyglądało nasze życie wcześniej. Życie człowieka wierzącego jest zupełnie inne. Ale gdybyśmy popatrzyli na nasze stare życie i na życie człowieka niewierzącego, absolutnie nastawione ono jest jedynie na własne ego, na własne ja. Taki człowiek nie myśli, by być bliżej Boga, bo go nawet nie znam. I specjalnie nie jest zainteresowany tym, by go poznać. Nie myśli też, by być bliżej braci, gdyż jest poza społecznością braci i sióstr, a nieznani dla niego ludzie są zupełnie obcymi ludźmi. W dodatku postrzega ich często jako fanatyków religijnych czy członków jakiejś sekty, od której musi uciekać i trzymać się jak z daleka. Taki człowiek też nie rozumie, co to znaczy być bliżej błądzących, bo los takich ludzi jest mu zupełnie obojętny, a ponieważ sam błodzi, często o tym nie wiedząc, nie może pomóc innym błądzącym. Ale zostawmy niewierzących. Mówmy raczej o ludziach, których umysł i myślenie Bóg całkowicie odmienił. Poprzez swoje nawrócenie, potwierdzone chrztem wiary, staliśmy się częścią Bożej rodziny i jako niegdyś dalecy, teraz staliśmy sobie bliscy przez krew Jezusa Chrystusa. Ten cud nowozrodzenia w sercach ludzi wierzących wytycza jednocześnie te trzy obszary bliskości, by stały się celem i dążeniem i pragnieniem, by być blisko Boga, by być blisko braci i by być blisko błądzących. Co powiemy na temat tego pierwszego celu? Być blisko Boga. Ktoś zapytał kiedyś Pana Jezusa Chrystusa o największe przykazanie. Pamiętacie, co Jezus odpowiedział? Jakie jest największe przykazanie? Tak, Jezus powiedział i rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A w innym miejscu Pan Jezus Chrystus dość rygorystycznie powiada: kto miłuje ojca albo matkę, syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Moglibyśmy tym słowem być zaskoczeni, nieco zdezorientowani, a nawet może niektórzy oburzeni, bo miłość do matki, ojca, syna czy córki jest czymś tak naturalnym i tak pierwszym w naszym życiu, a tu Jezus powiada, że nad tę miłość powinniśmy postawić Jego osobę i nie jesteśmy Go godni, gdy bardziej kochamy swoją rodzinę niż Jego. Ale prawdą jest, że wśród wielu osób, które kochamy, absolutne pierwszeństwo należy się Bogu. On musi być pierwszy i On jest najważniejszy. Ku Niemu winno się kierować nasze pragnienia, uczucia, nasze oddanie. W naszym śpiewniku Pielgrzyma, żałuję, że tak mało śpiewnika śpiewamy, niektóre pieśni są naprawdę piękne. Mam tu na myśli pieśni niewidomej pisarki Fanny Crosby, która była autorką ponad 1000 utworów. Wszystkie te pieśni mówią o tym, że chciałaby być bliżej Boga. Chciałaby mocniej Go kochać, potrzebuje Jego rady, chce, aby stawał przy niej każdego dnia, by ją prowadził, szczególnie jako osobę niewidomą. Również Leisa Morris była pieśniarką, która już w młodym wieku straciła wzrok. Mając 10 lat, w Pennsylvania, Ohio, uwierzyła w Jezusa Chrystusie w prostocie swego serca i nigdy nie myślała, że jej pieśni kiedykolwiek będą publikowane. Miała bowiem słabe wykształcenie muzyczne. Jej teksty wyrażały tęsknotę za bliskością z Bogiem, a także coś z bogatego duchowego doświadczenia. Napisała około 1500 pieśni i wielu z nich zostało przetłumaczonych na inne języki świata, między innymi też na polski język. W Polsce śpiewamy na przykład takie pieśni jak Cudowna siła zlała się na uczniów Bożych w dniu Pięćdziesiątnicy. Albo pieśń Chcę śpiewać o miłości Jezusa w każdy czas. Starsze osoby pamiętają tę pieśń. Czy też pieśń Bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tul do siebie Chryste przez radość i ból. Pieśni te wyrażają pragnienie autorki bycia blisko swego Zbawiciela, bycia na co dzień bliżej Boga. Czy w dzisiejszym świecie, bracia i siostry, w którym żyjemy, jest łatwo czy trudno być blisko Boga? Łatwo czy trudno być blisko braci? Łatwo czy trudno być blisko błądzących? Wróg dusz ludzkich, jakim jest przeciwnik Boży, diabeł, używa wszelkich dostępnych środków i sposobów, by trzymać nas z dala i od Boga, i od bliźnich. Niby wszystko zależy od nas, przynajmniej tak się nam wydaje, ale codzienne życie przynosi coraz więcej frustracji, bo te dobre chęci, o których nie tak dawno mówiliśmy, nie potrafią być zamienione w życie, jakiego byśmy sobie życzyli. Co nam przeszkadza być blisko Boga? Co nam przeszkadza być blisko braci? Co przeszkadza nam być blisko błądzących? Ktoś powie niewątpliwie grzech i zgadzam się z tym. Grzech pychy, grzech egoizmu, grzech pogardy dla drugiego człowieka. Ale gdzie ten grzech znajduje swoją pożywkę? Ostatnio wyczytałem dość ciekawą myśl. Ktoś zauważył, że nasz wróg przoduje w trzech dziedzinach. To jest hałas, pośpiech i tłok. Powtórzę to jeszcze raz. Nasz wróg przoduje w trzech dziedzinach. To jest hałas, pośpiech i tłok. I to fakt, że żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej hałaśliwy, napełniony decybelami. Żyjemy coraz szybciej w ciągłym pośpiechu, a w dodatku wokół nas robi się coraz ciaśniej. Ten hałas dolatujący ze wszystkich stron do naszych uszu coraz bardziej nas ogarnia i wciąga. Ponadto natłok wiadomości, informacji, głosów zupełnie wyeliminował ciszę potrzebną, by usłyszeć Boga. Hałas stał się wrogiem numer jeden duszy ludzkiej. I choć tęsknimy za ciszą, każdy z nas tęskni za ciszą, nie potrafimy w tej ciszy żyć. W domu radio czy telewizja nadaje na okrągło. Młodym trudno dzisiaj wyobrazić sobie życie bez słuchawek na uszach, bez walkmanów, MP3 czy też innych wynalazków. I lekarze biją na alarm. Problemy ze słuchem dotyczą coraz młodszych ludzi. Stajemy się głusi i niedosłyszący. Hałas zabija i jest wykorzystany również w technikach walki. Nie trzeba dzisiaj używać ostrej amunicji czy nawet gumowych kul. Wystarczy urządzenie emitujące odpowiednie natężenie hałas i efekt jest ten sam. Wśród natłoku głosów i sygnałów, jakie do nas docierają, trudno dziś wyciszyć się, by usłyszeć Boga. Pamiętamy pewien epizod z życia proroka Eliasza, kiedy złamany życiem życzył sobie śmierci. Tam na górze, Bożej Górze Choreb Eliasz miał stanąć przed Panem, by ten do niego mógł przemówić. Czytamy tam tak. Oto wicher potężny i silny i wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. Wyobraźmy sobie ten huk, te grzmoty, tę błyskawicę, ową nawałnicę, szum wiatru, łomot kruszących się skał, ten przeogromny jazgot i hałas, jaki towarzyszył tym zjawiskom. Ale Biblia powiada, że ani w wichrze, ani w trzęsieniu ziemi, ani w ogniu nie było Pana. Potem wszystko się uspokoiło. Nastała cisza, a w cichym, łagodnym powiewie Eliasz usłyszał głos przemawiającego Panem. Wydaje się, że cisza, to wyciszenie, jest jednym z pierwszych warunków bycia blisko Boga. Tego życzę sobie, a też i nam. A co przeszkadza nam, by być bliżej brata czy braci? Sióstr oczywiście też to dotyczy. Drugim wrogiem ludzkiej duszy jest pośpiech. Szwajcarski psychiatra i psycholog Karl Jung powiedział tak. Pośpiech nie jest od diabła, to jest diabeł. Pośpiech nie jest od diabła, to jest diabeł. Świat wiruje coraz szybciej. Nie mamy czasu i wszystko musi być zrobione natychmiast. Ciągle się spieszymy i szkoda nam czasu. No właśnie, ale na co nam szkoda czasu? Żyjemy coraz szybciej i szybciej. Termin goni termin. Na kiedy chcesz, żebym cię to zrobił? Pyta rzemieślnik. Na wczoraj, proszę pana. Brak czasu jest też wymówką, jaką posługujemy się w sytuacjach, kiedy nie chcemy go mieć dla określonej czynności. Mamy czas na to, na co chcemy mieć czas, prawda? Zobaczmy na to. Mamy czas na to, na co chcemy mieć czas, a jeśli nie chcemy mieć czasu na coś, to nie mamy czasu. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Jezus mówi o kapłanie i lewicie, którzy tak pędzili do swoich zajęć, że prawie nie dostrzegli człowieka potrzebującego pomocy. Nie mieli czasu nawet, by przystanąć i zapytać, co się stało, bo bardzo się śpieszyli. Ale oto Samarytanin, też w interesach zagoniony, też miał swoje zajęcia, również w podróży, ale znajdujący czas dla swego bliźniego. Biblia zachęca nas, byśmy troszczyli się o bliźnich swoich, byśmy mogli ich miłować, przynajmniej tak jak siebie samych. To jest to drugie przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nowy Testament, a też i cała Biblia zawiera wiele wskazówek do tego i zachęt do tego, byśmy się miłowali. Ja chciałbym kilka z nich przeczytać. List do Rzymian 12:10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Albo w liście do Tesaloniczan, pierwszym liście 4:9. O miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, boście sami przez Boga pouczeni, że należy się wzajemnie miłować. Albo Hebrajczyków 13:1. Miłość braterska niechaj trwa. Albo 1 Piotra 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. W czasie mojej młodości bardzo popularna była pieśń Zofii Jasnoty, często śpiewana, której słowa brzmiały, jeśli dobrze pamiętam, zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknym świata, zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata. Otóż właśnie to, zauważ swego brata. Stanąć bliżej brata, to znaczy stanąć na tyle blisko, by widzieć jego wzmagania, jego samotność, jego potrzeby, poświęcić czas, by mieć z nim społeczność, czas wspólnej modlitwy, by pomóc, gdy trzeba. Powiesz może, ale tylu wśród nas i wokół nas jest ludzi potrzebujących. Czy mogę im wszystkim pomóc? To prawda. Nie możemy wszystkim pomóc, ale nie znaczy to, że nie możemy, że nie mamy pomóc komukolwiek, chociażby jednej napotkanej osobie. Dobra rada dla nas wszystkich. Jeśli nie wiemy, od kogo zacząć, komu zacząć pomagać, zacznij od braci w Chrystusie. Apostoł Paweł naucza, przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, ale najwięcej domownikom wiary. Paweł pisze, a jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. A więc chcielibyśmy nie tylko być bliżej Boga, ale też być blisko brata, siostry. Brata w Chrystusie, siostry w Chrystusie. I trzeci, ostatni obszar naszej bliskości. Bliżej błądzących. Żyjemy w świecie tak wielkiego zamieszania. Natłok teorii, nauczania, poglądów. Każdy może wierzyć w to, co chce i co jest mu wygodne. Dla jednych prawda wygląda tak, a dla drugich zupełnie przeciwnie. Wszystko staje się relatywne i wszystko jest dopuszczalne. A powiedzieć komuś, że błądzi, uchodzi za nietakt i jest nie na miejscu. Bo przecież każdy z nas jest przekonany o tym, że jego droga, droga, po której idzie, jest prosta, najwłaściwsza, jedynie skuteczna i jedynie prawdziwa. tym bardziej, jeśli jest to szeroka droga, którą podąża wielki tłum ludzi, a na tej drodze panuje tłok. Tłok jest następnym wrogiem duszy ludzkiej. I tu odkrywamy pewien paradoks. Żyjemy w coraz większym tłoku, coraz większy tłum ludzi nas otacza, ale to nie oznacza, że nie jesteśmy sami, zagubieni, odgrodzeni od innych. Można podróżować zatłoczonym autobusem czy tramwajem w ścisku i w tłoku, ale być zupełnie samotnym. Można mieszkać w wieżowcu pełnym ludzi i na dobrą sprawę nie znać nikogo w nim, nawet najbliższych sąsiadów. Czasy się zmieniają pod tym względem. Starsi pamiętają, że kiedyś na wioskach, kiedy ludzie mijali się po drodze, często pozdrawiali się słowem „Szczęść Boże”. Tak było kiedyś. Dzisiaj się tego już nie spotkę. Chociaż dzisiaj nawet w małych miejscowościach dzieci, które nas czasem mijają, powiedzą o sobie dorosłej „Dzień dobry”. Byłem zaskoczony, kiedy kiedyś rano odprowadziłem samochód do brata Paruszkiewicza, później poszedłem na przystanek autobusowy i tam koło szkoły się przechodzi. Jakieś dzieci szły i prawda, zobaczyły mnie i mówi „Dzień dobry”. Nie znały mnie, ale było mi bardzo miło, że nie znały, ale też mówi „Dzień dobry”. Ale chyba trudno nie zauważyć, że to się zmienia i pozostajemy anonimowi, samotni w tłumie. Mieszkamy wśród ludzi, nasze miasta są coraz bardziej zatłoczone, ale to nie znaczy, że nie przeżywamy samotności. Wprawdzie w tłumie człowiek czuje się bezpieczniej, to fakt. Bo specjalnie nie musi się wysilać, a nie myśleć, bo to inni robią za niego. On jest niesiony jakby na fali, jakby przez prąd rzeki, i nie przyjdzie mu do głowy, by iść pod prąd. To jest raczej trudne zadanie. Taki człowiek jest więc raczej przekonany, że tam, gdzie jest większość, tam jest racja. Spotkaliście się z takim argumentem? Czasem ludzie powiadają, ile tam jest w tym kościele, prawda? Popatrz na nasz kościół, tam, gdzie jest większość, tam jest właśnie racja. Jednak Biblia powiada, że nie każda droga jest właściwa. Jezus miał nawet odwagę powiedzieć, że ta szeroka, po której chodzi wielu ludzi, prowadzi na zatracenie. I wielu nią kroczy wprost do przepaści. Salomon powiada, nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Innym razem Salomon powie, ratuj wybranych na śmierć, wydanych na śmierć, a tych, których wiedzie się na zatracenie, zatrzymaj. Nie można uratować kogoś, kto jest z dala od nas. Niesienie pomocy, ratunku wymaga zbliżenia się do tej osoby, której chcemy pomóc. Stąd też jest hasło bliżej błądzących. Bliżej błądzących. Myślę, że jako ludzie wierzący mamy z tym pewien problem. Jest pewna zasada, która sprawdza się u wielu z nas. Mianowicie, im dłużej jesteśmy wierzącymi, tym mniej mamy przyjaciół w świecie. Prawda? Kiedy się nawracaliśmy, Bóg musiał wyrwać nas z starego towarzystwa. Zresztą to świeckie towarzystwo, dotychczasowi znajomi i przyjaciele, sami jakby dyskretnie zaczęli się odsuwać od nas ze względu na naszą decyzję zmiany stylu życia i oddania naszego życia Jezusowi Chrystusowi. I powstaje tu pewien moralny problem. Czy jako człowiek wierzący mam szukać i utrzymywać stare znajomości? Myślę, że nie chodzi tutaj o odsuwanie się czy stronienie od kontaktów z niewierzącymi. Chodzi raczej o zmianę naszej postawy względem tych, z którymi niegdyś byliśmy jedno. Jezus nie stronił od towarzystwa celników, grzeszników, ludzi o złej reputacji, ale nawet gdy z nimi zasiadał do jednego stołu, nigdy nie był z nimi jedno. Ich grzesznym sposobie bycia, ich grzesznych rozmowach, czy grzesznych zachowaniach, czy zwyczajach, natomiast zawsze był świadectwem i wzorem. Jest dobra rada dla człowieka wierzącego. Jeśli nie masz silnego charakteru i nie potrafisz sprzeciwić się zachowaniom, a jednocześnie ulegasz tej pokusie, by nie wyróżniać się i upodobnić się do złego towarzystwa, to po prostu nie pozostaje ci nic innego, jak go unikać. Bo jeśli bywasz w świeckim towarzystwie i zachowujesz się tak jak oni, to nie jesteś blisko błądzących. Raczej jesteś jednym z nich i również błądzisz. Musimy jednak nauczyć się od Chrystusa, jak być wzorem, jak nie zatracić swego chrześcijańskiego powołania, swojej chrześcijańskiej reputacji. I wtedy, gdy przyjdzie nam stanąć, nawet i wtedy, kiedy przyjdzie nam stanąć bliżej błądzących. I na koniec jeszcze jedna myśl, bracia i siostry. Te trzy obszary bliskości są ściśle z sobą powiązane. Jeśli nie jesteśmy blisko Boga, nie jesteśmy też blisko braci i błądzących. Oszukujemy siebie, gdy próbujemy twierdzić, że nasza relacja z Bogiem jest właściwa, gdy jednocześnie relacje z bratem czy siostrą są na bakier. Często spotykamy takie osoby i takie sytuacje. To zresztą potwierdza Pismo, kiedy apostoł Jan pisze swój list w 4 rozdziale, 18 wersecie, powiada: jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Dlatego też i dzisiaj, kiedy będziemy się jeszcze modlić, kiedy będziemy wspominać śmierć naszego Pana, który chciał być blisko nas, który zszedł z nieba, aby być blisko człowiekiem, aby być blisko błądzącego człowiekiem, a jednocześnie też miał tą niezachwianą relację z swoim Bogiem i był blisko Boga, prośmy Go, aby dał nam na tyle mądrości i tego właściwego zrozumienia. Niech Pan nam tym pomoże. Amen.